Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj, korzystając z niesamowitej okazji, mogę porozmawiać i zrobić wywiad z Kamilem Andruszem, który jest zawodnikiem sportów wytrzymałościowych i biegaczem z całkiem niezłymi życiówkami, zrobionymi właściwie w bardzo szybkim czasie. Kamil, czy możesz się pochwalić, jaką masz życiówkę na dychę, na półmaraton i na maraton?
Na dychę... Może najpierw dzień dobry, mam na imię Kamil. Na dychę... To jest 37 minut, 36 sekund. W półmaratonie to jest godzina 22:35 i w maratonie to jest 2 godziny 58 minut, 13 sekund.
Very good. O czym chciałabym z tobą porozmawiać? Oczywiście o technice i chciałabym, żeby również nasi słuchacze posłuchali tego od ciebie, ponieważ nasze dyskusje okołosportowe bardzo często schodzą na technikę. Dzisiaj z tobą biegałam i widziałam, że biegasz bardzo ładnie i bardzo swobodnie i bardzo fajnie technicznie. I tak właśnie sobie po raz kolejny już rozmawialiśmy o technice i o tym, że właściwie amatorzy od początku procesu treningowego powinni dbać o technikę biegania. I właśnie ten temat chciałabym z tobą poruszyć, ponieważ z jednej strony mówi się o tym, że bieganie to jest najprostsza forma ruchu i że właściwie wystarczy mieć jakieś tam buty, jakoś tam się ubrać, no i generalnie jeżeli jesteś w stanie poruszać się naprzód, no to jesteś w stanie również biegać. Ty masz trochę inne zdanie na ten temat, nieprawdaż?
Znaczy, zgadzam się z tym, że bieganie jest najprostszą formą ruchu, tylko najlepiej, jeżeli chcemy biegać długo i zdrowo, to dobrze zacząć jednak od przyswojenia poprawnej techniki. Wtedy, mając, tak jak powiedziałaś, jakiekolwiek buty, jesteśmy w stanie biegać bezpiecznie. Nie musimy kupować butów stricte biegowych. To, co mam na myśli, mówiąc o poprawnej technice, tutaj pewnie otworzę, jak to mówią Anglicy, puszkę z robalami. Uważam, że każdy biegacz powinien biegać ze śródstopia. Dlaczego? Bardzo prosty test do wykonania. Stańcie sobie na piętach i podskoczcie na tych piętach 5 razy. Zobaczcie, jak się z tym czujecie. Potem stańcie sobie na śródstopiu albo na palcach i podskoczcie 5 razy do góry i zobaczcie, jaką odczuwacie różnicę. Jeżeli czujecie, że na piętach fajnie się skakało, śmiało biegajcie na piętach, aczkolwiek jest to potencjalnie bardzo kontuzjogenne. Bardzo częstym przypadkiem właśnie przy bieganiu z pięty jest problem z mięśniami przypiszczalowymi, tak zwany shin splints po angielsku.
No dobra, a w takim razie biegacze już bardzo długodystansowi, biegacze ultra, biegacze górscy, czy tam również jesteś za tym, żeby biegać na śródstopie? Bo to już jest nawet technicznie może być ciężkie, cięższe do wykonania.
Generalnie co do zasady wychodzę z założenia, że powinno się biegać na śródstopiu. To może oznaczać lądowanie na praktycznie płaskiej stopie, czyli nie musi być tak obciążające dla łydki, jakby się wydawało. No słyszałem zdania, że jak ktoś ląduje na śródstopiu albo wręcz na przedzie stopy, to będzie miał łydkę jak pudzian. No zdecydowanie nie zgadzam się, bo moja łydka niestety tak nie urosła, a chciałbym zawsze mieć, znaczy zawsze chciałem mieć trochę większe łydki.
No dobra, a w takim razie jak myślisz, w jaki sposób rozpocząć bieganie? Czy byłbyś nawet za tym, żeby rozpoczynać bieganie właśnie od ćwiczeń technicznych? Bo no, dużo się mówi o tym, jest sporo ludzi, którzy chcieliby rozpocząć bieganie właśnie, ja to mówię, od dupy strony, czyli od zakupienia podręcznika poprawnego biegania, od wyposażenia się w super buty, od zrobienia jakiegoś badania biomechanicznego i generalnie zanim wyjdziesz jeszcze biegać na zewnątrz, to robisz jakieś 150 czynności pobocznych. Gdy najprostsza wersja rozpoczęcia treningu biegowego to jest po prostu wyjść z domu i zacząć biegać. Tylko że no właśnie, to jest obarczone dużym marginesem w twoim rozumieniu pewnie błędu, skoro mówisz o bieganiu wyłącznie na śródstopiu, bo jednak wydaje mi się, że osoby powiedzmy po którymś tam roku życia już tracą ten wzorzec poprawny, no bo dzieci biegałyby i biegają właściwie na śródstopiu, robią także poprawny przysiad na całych stopach, dopiero potem to zanika, robimy się sztywni, siedzimy przy kompach, staw skokowy robi się sztywny, łydka się robi sztywna, dwójki się robią sztywne i to wszystko się zmienia. No więc jeżeli ktoś zaczyna biegać w dorosłym życiu już, to właśnie, to jak to widzisz? Jak ma rozpocząć bieganie?
No, po prostu bierze jakieś buty i wychodzi na bieganie. Tak naprawdę, jakiś strój sportowy. Nie trzeba tego przeintelektualizowywać. Trudne słowo, udało mi się powiedzieć. Po prostu Wystarczy znać pewne podstawy. I nad całą poprawnością formy można pracować później, ale jeżeli zacznie się biegać techniką taką, że biega się na śródstopie albo na całej stopie się ląduje, umownie ja to będę nazywał bieganie ze śródstopia po prostu, to później jest łatwiej, bo okres adaptacji jest zdecydowanie krótszy. Ja niestety zacząłem biegać od pięty i potem proces przejścia na śródstopie, no łydki bolały mnie przez 8 miesięcy. A znam ludzi, którzy zaczęli od poprawnej techniki i nigdy nie mieli problemów z łydkami. Pierwsze 2-3 treningi, a potem organizm bardzo szybko się adaptował do tego i po prostu biegali już ze śródstopia i biegało im się łatwiej. No właśnie, można trochę powiedzieć o zaletach biegania ze śródstopia. Nawet tak jak mówiliśmy o biegaczach górskich, ja w tej chwili jak zbiegam, jak biegamy po lesie, jak, tak jak dzisiaj nam się zdarzyło, to zbiegałem ze śródstopia. Mhm. Jest dużo łatwiej, grawitacja pomaga nam biec, dużo mniej siły, więc na zbiegu można mieć dużą szybkość i jednocześnie odpoczywać.
Mhm. Okej. Okay. Kolejny wątek, jaki bym chciała poruszyć z tobą, to jest proces przechodzenia z pięty na śródstopie, ale jeszcze zanim to zaczniemy, to powiedziałeś o zaletach biegania na śródstopiu, to ja mogę tutaj zrobić też reklamę, ponieważ jak przeszłam z pięty na śródstopie, co właściwie nie pozostało mi na zawsze, bo teraz znowu spadam na piętę, zwłaszcza jedną nogą, która zresztą ma problemy z kontuzją od dosyć długiego czasu. Natomiast bardzo wyraźnie zauważyłam, że po pierwsze miałam dużo mniej kolek i dużo mniej różnego rodzaju boleści w obrębie brzucha, jak zaczęłam biegać ze śródstopia. Po drugie, na bieżni, na przykład podczas testu na 3 km, rozwinęłam prędkości, które nie wydawały mi się możliwe. I co ciekawe, już przechodząc właśnie do tego procesu, to się stało u mnie troszeczkę przypadkiem, bo ja tak sobie myślałam o tym, żeby przejść na to śródstopie i oczywiście to by było spoko i miałoby wiele zalet, ale nie za bardzo wiedziałam, jak się do tego zabrać. I bardzo mi w tym pomogła bieżnia antygrawitacyjna, na której biegałam z powodu przedłużających się kontuzji i bardzo trudnego powrotu do regularnego treningu. I bieżnia antygrawitacyjna jest o tyle śmieszna, bo że ona tak naprawdę troszeczkę podwiesza człowieka. I no, dużo łatwiej po prostu jest spać.
Daje uczucie redukcji masy.
Zdecydowanie tak, ale właśnie też to, że właściwie trudno byłoby tam biegać spięty. I jak pobiegałam sobie no co najmniej z 8-10 razy na tej bieżni, to właściwie jak wyszłam już potem na zewnątrz i myślałam oczywiście jeszcze wtedy o tym, żeby lądować na tym śródstopiu, ale co ciekawe, nawet zaczęłam biegać w butach takich naprawdę napakowanych i było to możliwe i właściwie już mi to zostało. Ale no właśnie, jaki jest taki proces, ktoś biega na pięcie, ma z tego powodu jakieś dolegliwości albo po prostu ma rosnącą świadomość, że powinno się biegać inaczej i co dalej?
No w moim przypadku proces był raczej prosty. Pewnego dnia po treningu na stadionie z trenerką powiedziała mi, od dzisiaj masz biegać ze śródstopia, masz o tym myśleć. I dokładnie to zrobiłem.
Aha, czyli rzeczywiście nie było to przeintelektualizowane.
Nie, to było bardzo proste. Zamiast lądować na pięcie, pilnuj tego, żeby lądować na śródstopiu, czy na przedzie stopy, to zależy jak komu jest wygodniej. No i później jeszcze sobie doczytałem, że trzeba lądować na piątym paliczku, żeby ta stopa jeszcze odpowiednio amortyzowała i tak dalej, ale to są niuanse, tak?
Okej. Okay. No dobra, ale no tobie się to udało, bo już miałeś jakąś świadomość, nawet nie jakąś, tylko raczej wysoką świadomość, jak to powinno wyglądać, jeszcze doczytałeś. Natomiast z tego, co obserwuję, to ludzie, którzy postanawiają biegać na śródstopiu, albo na stałe, albo na przykład do zdjęcia, bo to się często zdarza, że człowiek wali z pięty, ale nagle na przykład się ustawia do zdjęcia jakiegoś, albo jakiś filmik jest kręcony, to nagle zaczyna biegać w jego rozumieniu ze śródstopia, a tak naprawdę podskakuje po prostu na paluszkach. To również jest niepoprawne.
No tak, zdecydowanie. Dlatego szczególnie na wolnych wybieganiach trzeba pilnować tego biegania ze śródstopia, bo jak robimy coś na niskiej intensywności, nie tylko w bieganiu, ale ogólnie, to mamy szansę się czegoś nauczyć w trakcie. Jeżeli robimy coś na 100%, czyli nie wiem, biegniemy sprint, swoją drogą sprint biegany spięty, no chciałbym zobaczyć, jak ktoś próbuje, tak? Na pewno będzie bieg wolniej niż jakby przestawił się na śródstopie. Ale tak jak mówiłem, ten poziom obciążenia, który jest relatywnie niski, pozwala się skupić, dać głowie możliwość analizy tego, co robimy i uzyskania pewnego stopnia samoświadomości.
No tak, i tak samo przecież jest bardzo powszechnie mówione, że przebieżki powinny być biegane szybko, żwawo, ale swobodnie i właśnie głównie na śródstopiu. Zresztą faktycznie bieganie, napięcie, przebieżek chyba trochę mija się z celem i faktycznie jest dużo wolniejsze i nie wygląda tak, nie jest się taką gazelą.
Tak jak zaczęliśmy mówić o zaletach biegania ze śródstopia, może powiedzmy o pierwszej podstawowej wadzie lądowania na pięcie. Na każdym kroku się hamujemy, jak uderzamy piętą. To wynika z fizyki. No tutaj niestety nie mamy obrazu, ciężko jest to pokazać, ale wyobraźcie sobie, że uderzacie kijem pod kątem powiedzmy 60 stopni w podłoże, to czy jak uderzycie nim, to on się przesunie do przodu, czy jednak się będzie zatrzymywał, tak? Czy on będzie potrzebował momentu i większej siły, żeby się przerzucił do przodu. I tak działa nasza noga, bo lądując na pięciu, lądujemy na nodze praktycznie wyprostowanej. Lądując na śródstopiu, najczęściej mamy tak, że mamy nogę ugiętą i naturalnie lądujemy pod naszym biodrem. A to pozwala na szybsze przetaczanie się nóg, nie hamujemy się na każdym kroku. No i oprócz tego unikamy wielu kontuzji, bo tak jak powiedziałaś, jak ktoś ląduje na pięcie, to powiedziałeś, że wali. Czyli jeżeli ktoś wali piętą i przestanie, znaczy jak wali piętą, to przenoszą się drgania przez układ kostny w górę organizmu. I sporo biegaczy, szczególnie początkujących, ma problem taki, że po bieganiu mają problemy żołądkowe.
Tak, tak. I właśnie to jest to, co ja też mówiłam, no nie? Że jak przeszłam na śródstopie, to faktycznie czułam, że każde uderzenie tej pięty robi jakąś masakrę mojej wnętrzności, a jak zaczęłam biegać na śródstopie, rzeczywiście to po prostu minęło. I to było faktycznie takim, no właściwie skutkiem ubocznym, ale no bardzo fajnym i korzystnym i takim bardzo przyjemnym. No właśnie, ale wspomniałam o tym bieganiu na palcach. To również jest niepoprawne, a wydaje mi się, że dosyć powszechne. No i czy da się jakoś samo skontrolować, oprócz tego, że biegasz koło witryn sklepowych i patrzysz, czy biegasz na pięcie, czy na palcach, czy na śródstopiu?
Biegając koło witryn sklepowych, czy nawet biegając na bieżni przed lustrem, nie jesteśmy w stanie zaobserwować swojej poprawnej formy, czy niepoprawnej formy. Najlepiej poprosić kogoś z telefonem, żeby stanął i jak biegniemy, to żeby sfilmował, jak biegniemy. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest na tyle sprawny, tak to nazwijmy technicznie, żeby jechał na rowerze i nas filmował.
No
najlepiej,
tak,
najlepiej sobie popatrzeć od przodu, od jednego boku, od drugiego boku i od tyłu, bo wtedy mamy pojęcie, jak to wygląda. Każdy człowiek jest ze swojej natury raczej asymetryczny, w związku z czym jedną nogę możemy stawiać dobrze, drugą nogę możemy stawiać źle albo inaczej.
No
i to jest temat do współpracy z fizjoterapeutą najczęściej, żeby coś z tym zaradzić. Tak, albo z fizjoterapeutą i z jakimś trenerem motoryki.
No dobra, a co w takim razie z biegaczami bardzo szybkimi, którzy jednak biegają na pięcie, bo zwłaszcza na długich dystansach tacy są, albo na przykład triatloniści. Raczej z tego, co widzę na długim dystansie, to triatloniści, na przykład w Ironmanie, to nie widziałam chyba żadnego, który biegałby tak naprawdę uczciwie na śródstopiu.
A Jan Frodeno?
No może ten jeden rodzynek.
A Sebastian Kienle?
No to mamy już dwa rodzynki, to zaraz
będziemy mieli cały serik. Tych ludzi biegających ze śródstopia albo lądujących na płaskiej stopie jest jednak większość, moim zdaniem.
Okej, okay, no i cały maraton są w stanie przebiec po 180 kilosach na rowerze na śródstopiu?
Tak.
To muszę się przyjrzeć, bo w takim razie jest to dla mnie informacja cenna.
No, to tak jest, że to się wydaje, bo to jest kwestia wytrenowania bodźca, znaczy wytrenowania mechanizmu, czy mechaniki ruchu pewnej. I to się potem przekłada do tego, że mięśnie się do tego przyzwyczajają i lądowanie na pięcie, tak jak powiedziałem, lądowanie na pięcie hamuje nas na każdym kroku.
No
ten
tak.
Krok, to lądowanie takie teoretycznie na pięcie, to na przykład Brett Sutton reklamuje, tak, w triatlonie.
A no właśnie.
Że, tylko, że on reklamuje, znaczy on, jak się popatrzy na jego biegaczy, to oni nie lądują stricte na pięcie. Oni
no właśnie,
lądują
tak,
bardziej na
tak,
płaskiej
to jest
stopie.
Dobre spostrzeżenie.
I to odciąża łydkę trochę.
Mhm.
Aczkolwiek przy rowerze triatlonowym, jak się jedzie na rowerze, to ta łydka tak sobie pracuje.
No to prawda.
Głównie pracują większe mięśnie.
Mhm.
Tak? To nie jest kolarstwo, gdzie szczególnie, że jest tendencja do tego, żeby bloki przesuwać jak najbliżej śródstopia właśnie.
Mhm. No właśnie Brad Sutton coś z tymi blokami tam kombinował.
Tak, dokładnie tak, że on je przesuwa jak najbardziej w tył się da.
W tył? A, w tył, no
do
proszę.
Pięty.
Okej. No dobra, a w takim razie co z biegaczami? No bo okej, to już wchodzimy trochę na inny temat niż bieganie na śródstopiu, ale na przykład niektóre Kenijki bardzo szybkie w maratonie biegają ogólnie koszmarnie, koszmarną techniką. I
no tak, bieganie... ale to często wynika z tego, że na przykład widziałem kiedyś filmik z jakiegoś maratonu, nie pamiętam gdzie wygrała Kenijka, która strasznie, ale naprawdę strasznie krzywiła prawą nogę.
Tak, dokładnie to miałam na myśli.
Tylko, że ona, tak jak sobie spojrzysz, miała prawidłowe, jak ja to nazywam, przodopochylenie w kostkach, tak? Że była pochylona do przodu, ale nie w biodrach, tylko w kostkach. Więc to, że ona jedną nogą lądowała na tej pięcie, czy właściwie bliżej pięty, ale mimo wszystko starała się lądować na całej stopie, wynika właśnie z tego, że ona ma ograniczenia mechaniczne, tak, w organizmie swoim.
No właśnie, czy to jest do wyprostowania, czy to jest coś, z czym należałoby walczyć, a z jakiegoś powodu ona z tym nie walczy, czy to jest poprawny wzorzec dla niej?
To jest pytanie do lekarza, tak naprawdę.
No tak, faktycznie.
Bo to ciężko oszacować, tak? Czasami przyczyną jest napięcie mięśniowe. Ja miałem problem z tym, że krzywiłem lewą nogę w kolanie dość mocno. Szczególnie na rowerze to było widoczne. No, po paru wizytach u Macieja Czarnego.
Pozdrawiamy,
tak,
Macieja.
Pozdrawiamy serdecznie. Temat się rozwiązał, tak? Zostały rozluźnione powięzi. Dostałem parę ćwiczeń na wzmocnienie okolic tego kolana, tak? Czyli całego tego gorsetu mięśniowego. I noga zaczęła pracować tak jak należy, kolano przestało uciekać do środka.
Okej, ale wracając właśnie do takiej Kenijki albo innej Etiopki, która jest bardzo szybka w maratonie, no można przypuszczać, że ona na takim już poziomie ma cały sztab specjalistów, który jakoś tam nad nią czuwa. No i teraz pytanie, bo taki amator widzi Kenijkę, Etiopkę, która biega w jakimś niesamowitym tempie, a wszystko jej się krzywi, każda kończyna biegnie w inną stronę, no i sobie myśli, a co oni tam gadają o tej technice, o tym bieganiu na śródstopiu, o jakimś tam efektywnym wahadle, jak ona tutaj biegnie, wiesz, zupełnie przecząc wszelkim wzorcom.
Biegnie wszystkimi kończynami naraz, tak?
Tak, dokładnie.
W separacji.
Tak.
To jest tak. Prędkość, z jaką możemy biegać, wynika też z uwarunkowań fizycznych. Pytanie by było, co by było, gdyby tej Kenijce po pierwsze wyprostować to kolano i przestawić ją na śródstopie?
No, jest to pytanie, to jest taka dyskusja akademicka wtedy, nie?
Dokładnie tak.
Nie wiadomo, czy byłaby szybsza, czy na przykład miałaby gdzieś tam kompensację i by się zupełnie rozwaliła. Albo nie biegałaby
tak szybko.
Chyba
Kenijka, która pobiła chyba rekord świata maratonu kobiet, jakoś takie mam skojarzenia, że niedawno się to wydarzyło,
tak.
To ona biegała ze śródstopia.
No, przebiegnięcie tak samo maratonu to już jest niezłe na śródstopie,
no,
tak
uczciwie.
No, wystarczy
popatrzeć na Kenijczyków, Etiopczyków, czy tak naprawdę nawet na elitę, wystarczy popatrzeć na piękną technikę Marcina Chabowskiego. Jak on lekko biegnie, on biegnie po prostu jakby frunął w powietrzu.
Tak, tak, to prawda.
I on nie ląduje na pięcie.
Tak, aczkolwiek nie przyglądałam się nigdy jemu na ostatnich kilometrach maratonu.
Nie biegnie na pięcie.
No to skubaniec jest.
Znaczy, powiem tak, ja przebiegłem 13 maratonów, z czego 4 przebiegłem na śródstopiu.
Okej. Okay. Ostatnie 4.
Ostatnie 4, tak. Od przestawienia techniki i nie miałem z tym żadnego absolutnie problemu, jeśli chodzi o nogi.
Okej, okay, no dobrze, to w takim razie czuję się przekonana.
Jestem amatorem, jakby nie patrzeć, tak?
No dobra, to czuję się w takim razie przekonana, że to się da, bo właściwie to wychodziłam z założenia, no być może nie były moje obserwacje jakieś bardzo aktualne, ale wydawało mi się, że nawet bardzo szybcy biegacze już na tych ostatnich kilometrach nie są w stanie wytrzymać tego mięśniowo.
To nie ma absolutnie żadnego problemu. Można wpisać Moses Mosop w wyszukiwarce YouTube. I widać, tam są pokazane, jest taki filmik, gdzie jest pokazane, jak on biegnie chyba na 8 kilometrze i potem na 30 chyba 5. Mhm. Cały czas piękna technika, niezmieniona. Cały czas on właśnie biegnie bardziej z przodu stopy niż ze śródstopia.
Okej, okay. No ale czy można powiedzieć, że któraś z tych technik jest bardziej poprawna? Bieganie właśnie takie na przodzie stopy, wręcz trochę na palcach. Oczywiście nie w taki sposób przerysowany, a lądowanie na całej stopie. Bo ja na przykład przez jednego ze swoich trenerów, no powiedzmy, że triatlonowych, ale jednak biegowych, byłam mocno uczona tego, żeby lądować właśnie na śródstopiu, znaczy na środku stopy. I pamiętam, że jak na przykład robiłam treningi progowe, to lądowałam, no moim zdaniem na śródstopiu po prostu, a on bardzo mnie tam strochował, żebym jednak lądowała na całej stopie. I no, to było dla mnie w ogóle trudne do wyobrażenia, wiesz o co chodzi. Jak jest jakiś wzorzec ruchu wryty, to trudno jest tak sobie wyobrazić, że nagle lądujesz inaczej.
Znaczy ja uważam, że to jest kwestia osobistej preferencji. Zauważyłem, że niektórzy, jak się przestawiają z biegania na pięcie na bieganie na śródstopiu czy przedzie stopy, to niektórzy naturalnie zaczynają lądować na przedzie stopy, a inni lądują na śródstopiu.
Okej. Okay,
także czyli... ja uważam, że obie techniki są poprawne. No to jest, tak jak mówię, kwestia osoby. Mm-hmm. Zresztą, a propos jeszcze zalet biegania na śródstopiu. Biegałem już na śródstopiu, czy w ogóle zalet poprawnej techniki. Biegałem już na śródstopiu. Rozpocząłem już od kilku miesięcy. Trenowałem z trenerem Tomkiem Spalaniakiem.
Pozdrawiamy Tomka.
Tak, z Endure Team. I po jednych z zawodów sportowych, znaczy biegowych, Tomek stwierdził, że może byśmy chwilę popracowali nad całością techniki. Czyli dynamika odbicia, praca rąk, żeby trochę inaczej trzymać te ręce, żeby się rozluźnić trochę bardziej u góry i tak dalej. Zrobiliśmy wspólnych treningów dwa. To było chyba we wrześniu, jakoś tak, jeśli dobrze kojarzę. I w połowie października pobiegłem parkrun. A chwilę wcześniej też pobiegłem parkrun właśnie. I pobiegłem, różnica między tymi parkrunami była w okolicach 20 sekund. Tylko po poprawieniu trochę techniki.
Na piątkę.
A no, to już jest kolosalna poprawa, szczególnie, że ja tam biegałem w okolicach 18 minut.
No tak, to jest duża różnica wtedy. No właśnie, i tutaj powiedziałeś, że pracowaliście nad całością techniki i oczywiście bieganie na śródstopiu to jest tylko, powiedzmy, no wisienka na torcie.
Znaczy nie, to jest bieganie na śródstopiu, to jest podstawa.
Okay.
A cała reszta to jest poprawianie kolejnych elementów. Tak.
Dobra.
Tak.
To w takim razie porozmawiajmy jednak o tym kremie i tych owocach na tym torcie, czyli właśnie o tych wszystkich innych rzeczach, czyli na przykład machanie rękami w bok. Ja na przykład mam ogromny z tym problem i odkąd biegam, to wszyscy mi zwracają uwagę na to, że właśnie moje ręce biegną, jestem Jorzin z Bażin, moczarem się bliżej. I niestety nie jestem w stanie tego wyeliminować. I wielu trenerów na przykład wręczało mi te patyki nieszczęsne, to po pierwsze strasznie się wstydziłam biegać z tymi patykami, więc porzucałam je po pierwszych 400 metrach i udawałam, że a dobra, będę o tym myśleć.
A jak idziesz biegać do lasu, to dalej się wstydzisz?
No nie wiem, jakoś kurczę odrzucam to, jest to poza
no dobrze,
moim wyobrażeniem.
Co jest takim sztampowym atrybutem biegacza albo jogera?
No chyba nie patyki w łapach.
No, a co ma w łapach?
No pewnie mówisz o wodzie.
O butelkach z wodą.
No tak, i z dwoma będę biegać.
Tak jest.
Świetnie.
No, ja dokładnie tak poprawiłem pracę swoich rąk. Bo moje ręce pracowały, no, powiedzmy sobie, że nie pracowały osiowo z ciałem, co okay, powodowało rotację całego korpusu.
No ja właśnie tak robię, że ja się cała rotuję, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
Zacząłem biegać najpierw, tak, zwróciłem.
Trudno nie zwrócić.
Ale ja też nie mogę ci ciągle dokuczać.
No nie, to byłoby dosyć przykre.
Ale ja zacząłem najpierw od biegania z tymi patykami.
I ile tak biegałeś?
Biegałem tak 1,5 tygodnia.
No dobra, to nie tak
strasznie. Jak przestałem się nimi kłuć w oko.
No właśnie, tego się boję.
Ale to dzięki temu właśnie ten kij ma ci przeszkadzać. Jeżeli masz złą technikę, to on ci będzie przeszkadzał. Jak sobie trochę poprawisz tą technikę, będzie lepiej.
No i ale bez oczu też ciężko biegać. No,
załóż okulary.
Okleje, wiesz ile one kosztowały?
No to kup najtańsze w Decathlonie.
Jestem...
Wymówki.
Dobra.
A po tym 1,5 tygodnia zauważyłem, że biegam już tak, że te kije mi nie przeszkadzają, jakkolwiek bym ich nie trzymał, a technika nadal nie była poprawna. Przerzuciłem się na 2,5-litrowe butelki z wodą. z których nie piłem, żeby nie redukować ciężaru.
No właśnie, tak myślałam, że to chodzi głównie o ciężar.
Tak, i to powoduje, że jak mamy te butelki, tak naprawdę trzeba ją otworzyć, odpić od niej łyk. Ważne, żeby nie była gazowana. Odpić od niej łyk, żeby tam było trochę luzu w tej butelce. I jak się biegnie ręką pracując osiowo, to ta butelka nam nie przeszkadza. A jak zaczynamy machać
woda
na boki,
się przelewa.
To ten ciężar jest taki, że woda się przelewa i to nam zaczyna bardzo przeszkadzać i ręce same będą uciekały do tego, żeby tą butelkę ustabilizować.
No dobra. Okej, i jak myślisz, na przykład w takim przypadku już hardkorowym jak ja, to jak długo musiałabym biegać z takimi butelkami? To każdy trening muszę wtedy tak robić, czy nie?
Generalnie, tak jak powiedziałem, najważniejsze są wolne wybiegania. Bo tam masz czas, żeby się skupić na tych elementach.
A
to,
no
jest,
dobrze.
To jest bardzo istotne, żeby pracować też głową nad tymi rzeczami. Bo
no
te
tak.
butelki, te kije to są akcesoria, ale większość pracy i tak musi wykonać nasza głowa.
No tak, oczywiście, bo to neuronki się muszą przebudować i jedne się muszą zniszczyć, a z drugimi się połączyć.
Tak, wdrukować musi się nowy wzorzec ruchu.
No dobra. Okej, ale o coś się chciałam zapytać w tym kontekście, ale nie pamiętam o co, bo jakoś strasznie moja głowa się buntuje przed tym, żeby się skusić na coś takiego.
No to kolejna rzecz, która przy okazji się pojawiła i poprawiła dzięki tym butelkom, jest to, że jak już je odstawiłem, to strasznie, ale naprawdę strasznie rozluźniłem barki. Jeszcze później nad tym pracowaliśmy, ale biegając z butelkami, przez chwilę biegałem taki trochę skulony jak Rocky.
Nie kroki.
Tak, tak. Barki w górę i szyja żółwika, nie?
No dobra, tak. No to jest coś, co naprawdę by mi się przydało, natomiast strasznie się buntuję przed tym. Ale właśnie, już wiem, o co cię chciałam zapytać. Wolne wybieganie, okej. No a w takim razie, jak mam do zrobienia, powiedzmy, jakiś interwał, to jest życzeniowe, bo ja jestem właśnie na wakacjach treningowych i nie robię nic, co nie sprawia mi przyjemności. A bieganie z butelkami bynajmniej nie sprawiałoby, więc powiedzmy, że jest to dyskusja akademicka.
A może spróbujmy?
No nie wiem. Jeszcze na tym pomyślę. Ale no właśnie, powiedzmy, że robię jakiś tam interwał albo przebieżkę, no to co? Butelki wtedy odstawiam?
To tak, odstawiasz butelki, nawet nie zabierasz butelek na ten trening, tylko interwał ma określony czas. I wtedy, jak wykonujesz interwał, musisz się skupić na zadaniu.
No właśnie, właśnie.
Zadanie jest takie. Po pierwsze, przebiec interwał w założonym tempie, czy przy założonym obciążeniu, a po drugie, z poprawną techniką. Jeśli już się przestawiliśmy na to śródstopie, to jest istotne, żeby nie wprowadzać wielu zmian naraz.
No właśnie.
Jeden element naraz zmieniamy. To potem, jak biegniesz, to masz się skupić też przy okazji na pracy rąk.
No
albo
dobra.
Na tym na przykład, żeby barki były rozluźnione. Bo się skupiasz na zadaniu. Ten interwał trwa... No okej, są takie w drugim zakresie biegane, tak? 30-40 minut
tak.
Nawet czasami. No to wtedy będzie trochę trudniej się na tym skupić. Ale jak są kilometrówki, dwukilometrówki, czy nawet pięciokilometrowe interwały, to jest jeszcze taka jednostka czasu, gdzie można się na tym skupić.
No może. Ja jakoś, kurczę, mam... Moje tempo progowe i moja intensywność progowa to już jest taka intensywność bliska wyżygowi i zgonowi, więc no trudno mi się jest wtedy skupić na czymkolwiek, niż na tym, żeby po prostu przeżyć i przetrwać.
Zauważ, że... przyspieszasz bieg, machając szybciej rękami.
No tak teoretycznie, w idealnym świecie to tak właśnie
jest. Praktycznie to tak jest. Jak ręce przyspieszają, to nogi przyspieszają. Czyli zamiast skupiać się na nogach, skup się na rękach.
No wiesz, myślę, że jakby ktoś mnie nagrał, to mogłabym być wtedy na wykopie, bo mogłabym zostać Jorzinem machającym rękami, a nogi asynchronicznie by się wtedy poruszały.
Nie uda ci się rozsynchronizować rąk i nóg.
No dobrze.
Nie uda ci się, bo to jest... trzeba naprawdę, naprawdę mieć wielką kontrolę nad swoim ciałem.
No dobrze, challenge accepted.
Dobrze, będziemy nagrywać w każdym razie taką próbę, jeśli nastąpi i wrzucimy na kanał Joasi na YouTubie.
Czy ty mnie nazywasz Joasią?
Tak, przepraszam, wymknęło mi się.
Chyba musimy kończyć w tym momencie, bo mamy do porozmawiania. Zrobiło się niezręcznie.
Ale dlaczego? Przecież to jest bardzo ładne imię.
Nie, tragedia. Nie pozwalam nikomu
Dobrze,
nazywać
przepraszam.
Się Joasią. Mogę być Joanną albo Asią, albo jakkolwiek, ale Joasia to jest tragedia.
Jadwinie?
Że co?
Jadwinia?
O to nie wiem, to jest dziwne.
A oglądałeś Seks Misję?
Chyba kiedyś tak.
I tam była taka kwestia. Jadwiniu, rozkazuję ci natychmiast rozwiązać tatusia i przeprosić. Jerzy Sztur to mówił.
No okej.
Okay. Czyli jadwinia może być?
Pomidor. No dobrze, myślę, że pierwszą część technicznych rozważań możemy zakończyć. Czuj się zaproszony do drugiej.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. To pa.